witam na antenie Radia Maryja pana ministra Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko ojcu i wszystkim radiosłuchaczom.
Tak jak przed chwilą mówiliśmy, walka toczy się o najwyższą stawkę, także w tym obszarze bezpieczeństwa energetycznego Polski, bezpieczeństwa naszej ojczyzny, także pod względem militarnym, ale także są zagrożone, jeżeli doszłoby do realizacji scenariusza, gdzie fotel prezydenta zdobywa inna osoba niż Andrzej Duda, są zagrożone kluczowe inwestycje dla rozwoju gospodarczego Polski. Zacznijmy może od przekopu Mierzei Wiślanej. Przypomnijmy, pani marszałek Kidawa-Błońska mówiła, skoro natura nie zrobiła tego przekopu, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Gdyby natura chciała, żeby był tam przekop, to by był. Koniec cytatu. Donald Tusk, premier w 2013 roku, nazwał koncepcję przekopu Mierzei politycznym trikiem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Rafał Trzaskowski zabrał głos także w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Chce jego odłożenia, a fundusze chce przeznaczyć na inne środki. I tu jest bardzo ciekawy także wątek w sprawie. Jest to efekt w przypadku słów pana Rafała Trzaskowskiego porozumienia ze środowiskami partii zielonych, a zatem szeroko pojęte także środowisko promujące różnego rodzaju ideologie gender, także te przejawy obecności w życiu społecznym środowisk LGBT+.
Mamy tu jednoznaczne stanowisko, tak jak ojciec przytoczył, już przecież od wielu lat reprezentowane przez Platformę Obywatelską, hamujące i blokujące tego typu inwestycje. Faktem jest, że inwestycja, która rozpoczęła się w 2007 roku przez premiera Jarosława Kaczyńskiego, została zahamowana przez rząd Platformy Obywatelskiej. I tu jest jednoznaczne wskazanie pana Rafała Trzaskowskiego, że ta inwestycja zostanie wykasowana w przypadku, kiedy doszedłby do władzy. W związku z tym wszelkiego rodzaju próby zaciemniania tego tematu, jakoby jest inne stanowisko Platformy Obywatelskiej, są jasno i wyraźnie potwierdzone przez tych, którzy zarządzają tą formacją, jak również ich kandydata na prezydenta. Natomiast najgorszą rzeczą, która dzieje się obecnie, i myślę, to jest chyba karygodne i pokazujące, jak haniebnym działaniem może być właśnie działanie Platformy Obywatelskiej, jest aktywność posłów przede wszystkim w województwie warmińsko-mazurskim, bo przecież nikomu w Elblągu nie trzeba tłumaczyć, że port jest ważny. Więc oni teraz wszędzie jeżdżą i opowiadają, że jednak Rafał Trzaskowski budować tą inwestycją, tylko tak po prostu mówi. Więc proszę zwrócić uwagę, jaki poziom w konfabulacji i w zasadzie oszukiwania społeczeństwa obecnie się toczy i jak wygląda rzeczywiście podejście, jeśli chodzi o wiarygodność nie tylko kampanijną, ale i również tą przede wszystkim realizacyjną, bo jednym podstawowym dla nas założeniem jest to, że obiecywaliśmy, że będziemy wiarygodni i to realizujemy. I to jest nasze zobowiązanie, że zdecydowaliśmy się na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną, uruchomienie właśnie portu w Elblągu i całej tej części Polski w zakresie właśnie otworzenia nowego dostępu do wody i to do morza i to po prostu zrealizujemy. I najgorszą rzeczą jest teraz wprowadzanie właśnie takiej retoryki, która przede wszystkim nie służy Polsce, ale zagranicy, czyli próbie zablokowania tej inwestycji.
Jakby pod dyktando Rosji, bo kiedy zapoznajemy się z różnego rodzaju atakami przypuszczonymi przez stronę rosyjską na Polskę, panie ministrze, w kontekście przekopu Mierzei Wiślanej, to ta narracja jakby powraca w kampanii wyborczej i jest także obecna w kampanii Rafała Trzaskowskiego.
No niestety mamy do czynienia już teraz z oficjalnym stanowiskiem. Przede wszystkim prasa rosyjska powołuje się właśnie na stwierdzenia że dla części środowiska kanał przez Mierzeję Wiślaną powinien być zablokowany i nie realizowany. No tutaj mamy osobę Rafała Trzaskowskiego, który stał się twarzą obecnie zablokowania tej inwestycji. No mamy bezwzględnie działanie strony rosyjskiej, które wręcz monitorowało i naciskało Komisję Europejską i ówczesnego komisarza, żeby wydał negatywną opinię na temat właśnie realizacji tej inwestycji. Ja wielokrotnie musiałem spotykać się z komisarzem i tłumaczyć, jak ważna ta inwestycja, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa państwa, ale przede wszystkim, żeby nie odpowiadać i nie realizować politykę, którą realizuje Moskwa. Natomiast dzisiaj no, mamy bardzo złą sytuację, gdzie jeden z kandydatów jest po prostu realizacją tej całej polityki i to chyba podstawowy apel o opamiętanie się, bo to nie idzie przecież o kampanię wyborczą i to, co powiemy, ale faktycznie to pytanie, które jest zadawane od 91 roku, jaka ta Polska ma być? Czy ma być suwerenna, bezpieczna, przede wszystkim energetycznie i transportowo niezależna, czy cały czas mamy być pod jakimś oddziaływaniem zewnętrznym?
Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, polski rząd podkreślają, że to wielkie inwestycje mają stać się swoistego rodzaju panaceum na rozwiązanie trudnej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, powodowanej pandemią koronawirusa. Panie ministrze, natomiast obóz Platformy Obywatelskiej pokazuje fragmenty zdjęć z placu budowy Mierzei Wiślanej i wyśmiewając się z tej inwestycji mówi, że tam jest raptem zatrudnionych kilkoro osób, więc jakie to koło zamachowe polskiej gospodarki?
No właśnie i chyba tutaj to kłamstwo jest najgorszym, bo przede wszystkim trzeba przypomnieć, że to inwestycja, która w żaden sposób nie ucierpiała, jeśli chodzi o realizację w wyniku pojawienia się pandemii. Prace nie zostały zahamowane ani ograniczone. Po prostu cały cykl inwestycyjny przebiegał zgodnie. Żadne właśnie względy bezpieczeństwa, przede wszystkim zdrowotnego, nie miały wpływu na realizację tej inwestycji. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że blisko 100% firm, które pracuje na tej inwestycji, to tylko i wyłącznie polskie firmy. Mało tego, najbardziej skomplikowane elementy, które do tej pory w Polsce nie były budowane, czyli sama śluza, sterowanie, wrota wodoszczelne, czy chociażby cały układ drogowy mostów obrotowych, będzie wykonany w Polsce przez polskich wykonawców i w 100% zrealizowany w oparciu o polską technologię, więc to pokazuje po prostu zakres, skalę, ale z drugiej strony możliwości i jak gdyby tą całą innowację, która w tym obszarze się pojawia, bo takich inwestycji nie wykonywaliśmy nigdy w Polsce na taką skalę, a z drugiej strony okazuje się, że rynek świetnie odpowiedział na zapotrzebowanie właśnie w tym zakresie, bo zdeklarował się, że będzie realizował w oparciu o polskie firmy i to polskie firmy dzisiaj przede wszystkim będą wykonywały właśnie te prace najbardziej skomplikowane, więc nie ma to nic wspólnego tym, co mówi Platforma Obywatelska, już deprecjonowanie tej inwestycji pod kątem przede wszystkim inżynieryjnym, bo to przecież roboty hydrotechniczne, gdzie mamy ogromną zapaść w Polsce, jeśli chodzi o przede wszystkim kształcenie młodych osób, a już nie mówiąc o firmy, które takie prace wykonywały. No dzisiaj mamy szansę po prostu odbudować między innymi na tej inwestycji cały zakres rynku, który świetnie odnajduje się, a przede wszystkim stanie się dzisiaj konkurencyjny dla reszty Europy i świata. Natomiast chyba to jest taki scenariusz przewidziany ze strony Platformy Obywatelskiej dla Polski, że mamy być przede wszystkim słabym rynkiem, właśnie tym szparagowo-zmywakowym w Londynie czy w Niemczech i żadnych mrzonek na temat rozbudowy przede wszystkim technologicznej logistycznej, nie mówiąc już o potencjale wykonawczym w Polsce.
Suwerenność transportowa wspomniana przez pana, panie ministrze, to ważna sprawa. Rozwój infrastruktury drogowej, ale także żegluga śródlądowa i ogromna inwestycja, która jest wyzwaniem dla państwa polskiego, to centralny port komunikacyjny.
No, oczywiście to jest bezwzględnie element, który Polskę wyniesie na zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o komunikację. Wystarczy popatrzeć, jak obecnie ten rynek, przede wszystkim lotniczy, kształtuje się. To przede wszystkim polskie porty lotnicze, które generują ogromną liczbę pasażerów, korzystają z innych portów, tak jak to mówi przecież pan Trzaskowski, z portu w Berlinie. Lotniczych, no więc jest na tyle duże zapotrzebowanie, a przede wszystkim jest popyt na tego typu usługi i bezwzględnie przejęcie ogromnego rynku lotniczego właśnie poprzez zbudowanie CPK. Z drugiej strony to jest całkowita modernizacja połączeń przede wszystkim kolejowych, która w parze idzie właśnie z realizacją tej inwestycji i wprowadza Polskę naprawdę na bardzo wysoki poziom, jeśli chodzi o szybkość komunikacji i ilość połączeń. No więc cały ten tok myślenia w Platformy Obywatelskiej czy Rafała Trzaskowskiego no po prostu nie mieści się w głowie, jeśli chodzi o właśnie możliwości w realizacji dużych inwestycji i wręcz hamowanie tego typu, coś co przede wszystkim przynosi miejsca pracy i możliwości rozwojowe Polski. No dzisiaj jest to działanie przede wszystkim torpedowane i hamowane przez Rafała Trzaskowskiego, co jest po prostu karygodnym w zakresie właśnie rozwoju infrastrukturalnego w państwie polskim.
Jeden z działaczy Platformy Obywatelskiej mówił wprost, panie ministrze, po co nam CPK, jeżeli mamy lotnisko w Berlinie?
No to oczywiście no to wskazuje po prostu na poziom jak gdyby mentalny tych ludzi. Warto tu przypomnieć, że jeszcze przecież w latach 2000 Leszek Miller mówił, a po co nam gazoport, a po co nam Baltic Pipe, po co nam niezależność energetyczna. No dzisiaj widzimy, jak Polska byłaby hamowana, uzależniona, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo energetyczne, gdyby nie gazoport, gdyby nie realizacja inwestycji przede wszystkim dywersyfikującej dostawy. No to samo dzieje się w sferze transportu, to samo dzieje się w sferze infrastrukturalnej w Polsce. Jeżeli coś nie powstanie w Polsce, natychmiast powstanie zagraniczną lub będzie wykorzystane przez konkurencję. To po prostu bezwzględna gra konkurencyjna, która toczy się nie tylko w Unii Europejskiej, ale na całym świecie. No i tutaj dla nas podstawowe zadanie to po prostu realizacja właśnie tych dużych inwestycji jeszcze w kontekście koronawirusa, wszelkich zagrożeń zdrowotnych, których nie mają najmniejszego wpływu na procesy inwestycyjne w tym zakresie i gwarantują tysiące miejsc pracy. Więc ta filozofia jest przerażająca, którą proponuje nam Platforma Obywatelska.
I do tego jeszcze jeden element, to nasza suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne. Myślę o gazoporcie w Świnoujściu, plany jego rozbudowy, dostawy, które docierają do Świnoujścia i nasza suwerenność energetyczna pod względem bezpieczeństwa gazowego i do tego inwestycja Baltic Pipe, która może by już była zrealizowana, gdyby nie rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, które na stałe chciał nas przyspawać, panie ministrze, do dostaw gazu płynących z Rosji i to jeszcze za najwyższą cenę zbytu, jaką możemy spotkać w krajach Unii Europejskiej.
No, dla nas było to oczywiste, że tylko dywersyfikacja, a przede wszystkim wprowadzenie innych dostawców, jeśli chodzi o węglowodory, surowce energetyczne, jest podstawą bezpiecznego, a przede wszystkim taniego rynku. W związku z tym tak intensywne działania w zakresie gazoportu, bo to jest dzisiaj klucz i serce jak gdyby dywersyfikacji dostaw energii. Za chwilę będzie gazociąg Baltic Pipe, który nas już w 100% uniezależni od strony rosyjskiej. Oczywiście nikt nie chce rezygnować z dostaw ze strony rosyjskiej, ale tylko i wyłącznie pod kątem konkurencyjnym. Jeżeli to będzie dla nas opłacalne, to będziemy również korzystać z tamtych źródeł, ale podstawą dzisiaj jest to, żeby Polska była po prostu niezależna od dostaw ze wschodu i to się po prostu dzieje. No więc dla nas jest oczywistą rzeczą, że gospodarka polska musi mieć właśnie takie twarde podstawy, które nie będą sterowane poprzez właśnie polityczne oddziaływanie, a wiemy dzisiaj jednoznacznie, bo to jest zapisane w strategii rządu rosyjskiego, że właśnie gaz będzie wykorzystywany do celów politycznych, co się działo przecież historycznie w Europie, kiedy zakręcano w okresach najbardziej niebezpiecznych, a więc zimą dostawy gazu, omijanie wszelkiego rodzaju inwestycjami poprzez właśnie budowę Nord Streamów, a naszą odpowiedzią dzisiaj jest jednoznacznie gazoport, który przechodzi kolejną modernizację, powiększenie możliwości pojemnościowych w tym zakresie, ale drugi element, myślę, który będzie miał ogromne znaczenie dla przyszłości państwa polskiego, ale nie tylko i dla Europy, to jest regazyfikacja, czyli możliwość reeksportu poprzez gazoport do krajów europejskich, mam nadzieję, że nie tylko krajów europejskich, właśnie gazu, który pozyskamy poprzez tą inwestycję, którą jest gazoport.
Panie ministrze, te wybory prezydenckie także w tym obszarze tematycznym, który podjęliśmy w aktualnościach dnia, bezpieczeństwo, suwerenność polskiej gospodarki, także polskich inwestycji, strategiczne gałęzie, o których wspomnieliśmy, Centralny Port Komunikacyjny, Przekop Mierzei Wiślanej, także gazoport, także Baltic Pipe, to są inwestycje, które także są stawiane na szali tej kampanii wyborów prezydenckich. No i zasadnicze pytanie, w tych wymiarach jakie będzie państwo polskie w przyszłości? Czy w dalszym ciągu, tak jak to było za Platformy Obywatelskiej i PSL-u, będzie naznaczone swoistego rodzaju serwilizmem wobec mocarstw zachodu, czy też wschodu, czy rzeczywiście też zdołamy zawalczyć o niepodległy i suwerenny byt państwa polskiego?
No właśnie, tu chyba jest pytanie zasadnicze. To, które od lat było zadawane, w którą stronę Polska ma iść. No z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że dla nas jest to przerażające, żeby wykorzystywać tak ważne inwestycje. Inwestycje, które mają tak duże znaczenie dla gospodarki, dla przyszłości państwa. Przecież trzeba jeszcze tu dodać cały obszar rozbudowy portów w Polsce, który może być zahamowany. Dróg śródlądowych, gdzie przecież głównie Partia Zielonych blokuje możliwości inwestycyjne w zakresie rozbudowy, czy generalnie budowy programu rozwoju retencji.
Partia, która poparła pana Trzaskowskiego, o tym także przypominajmy bardzo mocno.
Dokładnie tak. No, okazuje się, że to jest formacja, która wraz z Rafałem Trzaskowskim chce po prostu wszystko zablokować, co jest związane z dużą modernizacją państwa polskiego. No dzisiaj zmagamy się z suszą. Oczywiście ostatnie dni są dla nas bardzo łaskawe. Może zbyt łaskawy, bo przecież mamy podtopienia, ale to wszystko wynika z powodu zapóźnienia inwestycji infrastrukturalnych w zakresie właśnie ochrony, czy też budowy zbiorników retencyjnych, budowy stopni wodnych, budowy wszelkiego rodzaju urządzeń mających na celu retencjonowanie wody w Polsce. No i będziemy mieli bardzo prosty scenariusz, do którego wrócimy za chwilę. No wszystko będzie hamowane i blokowane, bo przecież specustawy, które są przez nas przyjmowane, wymagają podpisu prezydenta. Jeżeli takiego podpisu nie będzie, nie będzie takich inwestycji. No więc naprawdę walka dzisiaj toczy się o bardzo ważną rzecz, o to, jak Polska będzie się rozwijała, czy w ogóle będzie się rozwijała w przyszłości. A proszę zwrócić uwagę, że te inwestycje, które udało się przeprowadzić, to również również to, że jest tak dobra współpraca między prezydentem a rządem. No i tylko prosić państwa o to, abyśmy mogli kontynuować tą politykę i realizować te inwestycje.
A ta kontynuacja będzie zależna od wyniku wyborów prezydenckich. Mądremu dość. Bardzo dziękuję panie ministrze za rozmowę i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem pozdrawiam serdecznie.
Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem ministrem Markiem Grubarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.